każdego dnia czynimy dobro.
Program Fundacji Księdza Orione. Czynimy dobro.
Każdego dnia czynimy dobro. Witamy serdecznie słuchacze Radia Rodzina w dniu chorego. Ksiądz Janusz Nowak ze Zgromadzenia Księży Orionistów i odpowiedzialny za Fundację Księdza Orione Czyńmy Dobro.
I ksiądz Paweł Żelichowski, również ze Zgromadzenia Księży Orionistów, odpowiedzialny za Centrum Księdza Orione i warsztaty terapii zajęciowej tutaj też w Kaliszu przy Kościuszki.
Na początku chcemy serdecznie podziękować słuchaczom za otwartość i hojne serce dla naszej fundacji, naszego zgromadzenia i to już po pierwszej audycji, tego doświadczamy, że przychodzą, piszą, otwierają swoje serce na różne nasze potrzeby i na różne nasze działania. Dzisiaj Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II 30 lat temu. Chcemy powiedzieć troszeczkę o naszych chorych i podopiecznych w naszej fundacji, którymi się zajmujemy. I taką pierwszą historię, którą chcemy wspomnieć, to jest historia Klaudii. To jest pierwsza podopieczna naszej fundacji. 15 lat temu się rozpoczęła historia, która przeszła amputację nogi i same jak opisuje i mówi w swoim filmiku, na który zapraszamy również, świat się mi załamał. I kiedy w naszych domach oriońskich, kiedy w naszej fundacji rozpoczęliśmy akcję zbiórki na protezę, udało się to. Dzisiaj Klaudia jest już po studiach, mieszka i pracuje w Krakowie. Oprócz tego, żeby zdobyć pieniądze i fundusze na protezę, to jednak trzeba cały czas było zachować higienę i wszystkie inne sprawy z tym związane, ale myślę, że dzisiaj również nas słucha i jest szczęśliwa, że dzięki Wam mogła zrealizować swoje marzenie i normalnie pracować. Ale dzisiaj również chcemy opowiedzieć o naszych chorych i niepełnosprawnych, którzy znajdują się pod naszą opieką, a są to chorzy i niepełnosprawni naszej misji w Kandizji i Kafurugi. O tym ksiądz Paweł, który tam był.
No właśnie, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że osoba chora, kiedy pojawi się w rodzinie afrykańskiej, chodzi głównie o Afrykę subsaharyjską, osoba niepełnosprawna, jest to wstyd dla rodziny. I bardzo często te dzieci niepełnosprawne, te dzieci schorowane są ukrywane. Nie przyznają się ci ludzie, że mają takie dzieci. Uważane też jest to w tej tradycji, szczególnie w plemieniu Kikuyu, za brak błogosławieństwa, że takie dziecko się rodzi. No i my tam właśnie prowadzimy takie centra, czy to w Kandizji, czy w Kafurugi, które zajmują się właśnie takimi dziećmi niepełnosprawnymi. I bardzo często jest tak, że te nasze centrum jest takim jedynym miejscem, gdzie te dzieci mają taką swoją oazę, gdzie one mogą przyjść, spędzić miło czas. Są lekcje też specjalne dla nich, uczą się podstaw języka angielskiego, uczą się podstaw matematyki, pisowni. Mają też czas na zabawy, odpowiednich instruktorów, odpowiednich nauczycieli, odpowiednio wyposażony warsztat, laboratorium, co na warunki afrykańskie nie jest takie oczywiste. No i te dzieci spędzają z nami cały dzień. Rano są przywożone przez nasz autobusik, spożywają jakiś prosty posiłek na początku dnia, potem są zajęcia szkolne, zajęcia rekreacyjne. No i każdy dzień kończy się apelem. Na tym apelu jest śpiewany hymn Kenii. To jest bardzo popularne zjawisko w Kenii, we wszystkich szkołach, we wszystkich takich ośrodkach dydaktycznych. No i w godzinach popołudniowych nasz busik też rozwozi te dzieci do swoich domów. Że dzięki takiemu centrum, które my właśnie prowadzimy, czy to w Kandizji, czy w Kafurugi, te dzieci bardzo miło mogą spędzić czas, mogą wyjść poza mury swojego domu, mogą korzystać z jakiejś takiej dla nich wolności i spotykać się też z innymi dziećmi, z różnymi niepełnosprawnościami, z różnymi chorobami i dzięki temu one mogą normalnie egzystować w świecie, tak jakby byli normalnie zdrowymi ludźmi, zdrowymi dziećmi.
Myślę, że z tego miejsca chcemy gorąco podziękować wspólnocie modlitewnej, przy naszej wspólnocie, przy naszym centrum księdza Orione, przy Kościuszki 24, która od 20 lat wspomaga Kafurugi i Kandizi nieprzerwanie. To na pewno jest duża również pomoc dla nich. Ksiądz Alojzy Orione w swoim liście z 7 lutego 1923 roku, więc prawie 100 lat temu, do wspólnoty zakonnej w Ziemi Świętej tak napisał. Spodziewam się, że mój list znajdzie was w dobrym zdrowiu. Miło mi jest donieść wam, że i my w ogólności jesteśmy zdrowi. Pewne niedomagania zdrowia czy choroba są podarunkiem Pana. Bóg chce, żebyśmy w chorobie dobrze doświadczyli tego, że niczym jesteśmy i nic nie możemy i że to On sprawia wszystko. No, z jednej strony każdy nas w tym trudnym czasie na pewno choruje albo ma kogoś bliskiego, który choruje i trudne słowa, które ksiądz Alojzy Orione pisał do wspólnoty zakonnej w Ziemi Świętej. Ale również w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan możemy przeczytać, żeby się przygarniać sławy. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Mamy dziękować za wszystko. No, myślę, że za dobre rzeczy dziękujemy. Za choroby czy inne sprawy, które nas spotykają, na pewno jest nam trudno dziękować. Ale dzisiaj w Dzień Chorego chcemy się również, ja osobiście chcę tak podzielić refleksją. Przez 3 lata byłem kapelanem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Ośrodka dla Chorych i Niepełnosprawnych Mężczyzn w Kryzysie Bezdomności w Właśniewie. I o tych chorych, którzy tam leżeli, to jest ponad 150 osób, kiedy się codziennie go odwiedzało z Komunią Świętą, ze Mszą Świętą, z rozmowami. Mieliśmy nawet koło biblijne, gdzie przychodzili ci, którzy dali rady przychodzić, gdzie wspólnie modliliśmy się i rozmawiali. Ale też chcę opowiedzieć taką jedną historię dla mężczyzn w kryzysie bezdomności w tym ośrodku, że ci mężczyźni, którzy są byli chorzy, niepełnosprawni, różnie historia ich się toczyła, różne historie tutaj były z nimi. Ja, kiedy taki na początku pełen zapału, kapelan, przyszedłem na święta Bożego Narodzenia w listopadzie. No i mówię do tych leżących, chorych mężczyzn, że słuchajcie, mam tutaj kartki na święta Bożego Narodzenia. Może kto chce napisać te życzenia, ja tu wszystko wyślę, znaczki, wszystko pozałatwiam, proszę bardzo, kto chce. I taka cisza na sali, to było 50 chorych na stołówce, niektórzy byli leżeli w pokojach. I taka cisza. W końcu jeden się odzywa, proszę księdza, a do kogo my te listy będziemy pisać? No i wtedy sobie tak uświadomiłem, że oprócz tego, że oni są chorzy, że są niepełnosprawni, nie mają również żadnego kontaktu z najbliższymi. Myślę, że no, nie załamałem się tą historią. Na święta wielkanocne troszkę zrobiliśmy inaczej, że młodzież ze szkoły, dzieci ze szkoły w Ołtarzewie napisały list do nich. Wtedy jeszcze nie było RODO. Można było wziąć dane osobowe, imię, nazwisko i każdy osobiście napisał list, złożył jakiś prezent i każdy otrzymał ten podarunek, ten list z podarunkiem na święta wielkanocne. I co ciekawe, na następne święta Bożego Narodzenia już sami poprosili o kartki, że chcą napisać do rodziny niewielu, ale parę osób poprosiła. To taka historia, że oprócz, że się jest chorym, niepełnosprawnym, również można być samotnym. Ale oprócz tego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Ośrodka dla Niepełnosprawnych i Chorych właśnie wie, prowadzimy też inne dzieła. Tu chcę troszeczkę wymienić jak hospicjum w Wołominie, Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, Dom Emeryta w Brańszczyku, schronisko dla osób bezdomnych koło Wołomina, Dom Miłosierdzia w Łachiszynie na Białorusi. Ale również oprócz tych dzieł miłosierdzia jest również warsztat terapii zajęciowej tutaj w Kaliszu, gdzie są niepełnosprawni. Również mamy chorych w naszych parafiach. I może o tych chorych w naszych parafiach ksiądz Paweł.
No właśnie, jeżeli chodzi o moją działalność wśród chorych, to głównie dotyczyła działalności duszpasterskiej w parafii, ale także na przykład kiedy pracowałem w Wołominie, mieszkałem w budynku hospicjum Boskiej Opatrzności, które też prowadzimy. No i kiedy jeden z księży naszych starszych nie miał możliwości, żeby pójść odwiedzić tych chorych, a był takim kapelanem nieetatowym, to bardzo często też jego zastępowałem. To było takie trudne doświadczenie, bo wiemy, czym jest hospicjum, jest to miejsce dla ludzi chorych terminalnie, którzy już tak naprawdę do domu swoich nie wrócą, nie wrócą do swoich rodzin, nie wrócą do swojego doczesnego życia. Nie wiem, jak statystyka wygląda dzisiaj, ale 4 lata temu, kiedy odchodziłem, hospicjum już istniało 20 parę lat, to ksiądz dyrektor mówi, że w tym czasie zmarło w hospicjum 13 tysięcy osób przez 20 parę lat. I taka ciekawostka, że przez te 20 parę lat, na dzień sprzed 4 lat, tylko jedna osoba wyszła z hospicjum, tylko jednej osobie udało się wyjść. Nie wiem, jakiś cud się dokonał, jakiś powrót cudowny do zdrowia. Podobnoż ta osoba potem po 4-5 latach wróciła z powrotem do hospicjum i zmarła, ale oficjalnie w statystykach właśnie mamy, że tylko jednej osobie udało się opuścić hospicjum i wrócić przynajmniej na jakiś krótki czas do zdrowia, wrócić do swoich. Jeżeli chodzi o nasze parafie, no to główny kontakt z chorymi miałem w pierwszy piątek miesiąca. Takie najbardziej pamiętne moje wydarzenie to z Malborka. Pierwszy rok mojej pracy duszpasterskiej jako ksiądz. Odwiedzałem ludzi chorych. No i pamiętam, trafiłem do takiego małżeństwa. Mieli już 60 lat pożycia małżeńskiego. Oboje grubo po 80. No i odwiedzałem panią, która była już od kilku lat sparaliżowana. Dwie mieli córki, mieszkały za granicą, już nie pamiętam, chyba w Belgii i w Kanadzie, o ile dobrze pamiętam. Przyjeżdżały tylko na wakacje. No i ten starszy pan, który też był już schorowany, ale jeszcze samodzielny, musiał opiekować się tą panią na maksa. Pomagał w toalecie, pomagał wstać z łóżka, przygotowywać posiłki, zmywać naczynia, załatwiać sprawy urzędowe na mieście, robić opłaty, robić zakupy, kąpiel, toaleta, tak naprawdę wszystko. No i tak, kiedy w kolejnych pierwszy piątek miesiąca byłem znowu u nich, wyspowiadałem tą panią, udzieliłem sakramentu namaszczenia chorych, sakramentu Eucharystii. Kilka zdań zamieniłem, wychodziłem już w stronę klatki schodowej, ten pan zawsze mnie tak odprowadzał, no i któregoś razu właśnie tak zagadnąłem tego pana, mówię, że panu chyba tak już jest ciężko, już jest grubo po 80, też potrzebuje opieki, też potrzebuje pomocy, a tak naprawdę musi robić wszystko przy swojej żonie, mimo że już sił brakuje, brakuje zdrowia. I usłyszałem od tego starszego, już schorowanego pana takie piękne bardzo świadectwo. Mówi, chciałbym coś księdzu powiedzieć. Gdybym teraz mógł cofnąć ten czas o te 60 lat i byłbym wtedy jasnowidzem, widziałbym, jak będzie wyglądało to moje życie, jak będzie wyglądała moja starość, jak będę musiał się bardzo mocno opiekować swoją żoną, jak będę musiał robić wszystko przy niej, będzie brakowało mi sił, będzie brakowało mi zdrowia. I jeszcze raz mógłbym podjąć decyzję, to chciałbym, żeby ksiądz wiedział, że jeszcze raz wybrałbym swoją małżonkę jako swoją żonę, bo bardzo ją kocham i nie wyobrażam sobie, żebym mógł żyć w ogóle z kimś innym albo żyć bez niej. I mimo, że jest mi bardzo ciężko, ale mogę na nią popatrzeć, mogę ją dotknąć, mogę z nią rozmawiać, mówić do niej i nie wyobrażam sobie sytuacji, że Pan Bóg teraz miałby mi ją zabrać, bo ja tak bardzo ją kocham, że bardzo się cieszę, że mogę usługiwać jej w tej właśnie ciężkiej sytuacji, w tej właśnie jej chorobie, że mogę być dla niej jakimś oparciem, że mogę być dla niej jakąś siłą. I jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Oczywiście w pracy duszpasterskiej spotkałem też różne antyświadectwa. Znam sytuację, że młoda kobieta, 2 lata po ślubie, też wszyscy patrzyli na nich jako na piękny związek, jako udana para. Kąpała się w jeziorze, skakała z pomostu na głowę. Niestety nieszczęśliwy to był skok, szpital, miesięczny pobyt w szpitalu w dużym mieście. No i diagnoza, że niestety wózek inwalidzki będzie do końca życia. No i nagle to, co było takie piękne, te chodzenie za rączkę, ta miłość, wpatrzenie w siebie gdzieś znikła. Z tydzień czasu mniej więcej po powrocie jej ze szpitala spakował walizki, no i opuścił dom, opuścił ją. I zobaczcie, moi drodzy, że nawet kiedy dojdzie do takiej sytuacji, kiedy jesteśmy razem, że jedna ze stron zachoruje, że jakoś tak się coś nie powiedzie, nie będzie tak, jakbyśmy chcieli, to żebyśmy cały czas ogarniali właśnie tą drugą stronę miłością, żebyśmy cały czas byli takim wsparciem, jak u tego małżeństwa w Malborku, gdzie ten pan już był starszy, schorowany, ale nadal spoglądał z miłością na swoją małżonkę i był bardzo szczęśliwy, że mógł jej służyć.
Te historie o chorych i niepełnosprawnych to również w naszym zgromadzeniu są historie, które są związane z turnusami wakacyjnymi dla chorych w Łaźniewie, a teraz obecnie w Brańszczyku. Historia zaczęła się w 1963 roku, kiedy zostały zorganizowane pierwsze turnusy dla chorych i kiedy przyjeżdżali wolontariusze, wtedy siostry i księża diecezjalni i zakonni. Nikt może wtedy głośno na pewno nie mówił o jakimś wolontariacie. Ta historia trwa od 60 lat. Były te turnusy organizowane w Rybnej, w Zielenicach, w Międzybrodziu Bialskim. Myślę, że w Kaliszu najbardziej znane są historie wyjazdu do Zielenic, pod Krakowem, do Krakowa czy do Rybnej, gdzie siostra Maura wtedy organizowała razem z księżmi i z wolontariuszami i z chorymi te wyjazdy. Ale również od kilku lat, oprócz tych turnusów wakacyjnych, prowadzone są, jest spędzany wspólny czas sylwestrowy. I na pewno jest to ciekawa forma, którą zapraszamy zawsze i chorych, w szczególności wolontariuszy, którzy te 10 dni w ciągu wakacji chcą poświęcić dla chorych. Często są to rówieśnicy ich wieku, którzy są na wózkach i w ten sposób często zawiązują się tutaj przyjaźnie, które trwają na pewno przez długi, długi czas. Ale chcę przy okazji jeszcze wspomnieć o jednym naszym podopiecznym spod Włocławka, historia Krystianka, którego poznaliśmy w taki troszeczkę nietypowy sposób. Wszystkie historie na pewno są oryginalne i nietypowe, że kiedyś byliśmy na akcji misyjnej, którą jeździmy, mówimy o misjach razem z siostrą Alicją. Wtedy spod Włocławy pojechaliśmy do jednej malutkiej szkoły i wtedy nauczycielka mówi, że mają jednego ucznia, to było kilka ładnych lat temu, który nie może się łączyć, nie może chodzić do szkoły, ale też jego sytuacja nie pozwala na to, żeby mieć internet w domu, żeby się łączyć tutaj e-mailowo czy przez różne media. To był wtedy większy wydatek, teraz może nie już taki problem, ale to był wielki wydatek, jeżeli chodzi o internet. I w ten sposób po drodze pojechaliśmy do rodziny, pojechaliśmy do mamy, do tego Krystianka, zapoznaliśmy się, wzięliśmy go pod opiekę. Mój kolega Mariusz, z którym chodziliśmy do klasy w technikum, zasponsorował całe urządzenie, wtedy internetowe, opłacił ten internet, jestem mu do tej pory wdzięczny za to i w ten sposób można było nawiązać kontakt. Później były sprawy i łóżka, i lepszego laptopa, komputera i dzięki temu dobrych ludzi, wspaniałych, którzy są na co dzień, ten chłopiec mógł się połączyć z klasą, z uczniami, mógł na co dzień, że tak powiem, uczestniczyć w życiu klasy, choć codziennie przebywał w domu. Parę słów o tych turnusach wakacyjnych, bo ksiądz Paweł, ja też kiedyś prowadziłem, ale ksiądz Paweł więcej prowadzi te turnusy wakacyjne dla chorych już w Brańszczyku. Jako klerycy myśmy jeździli do Łaźniewa pod Warszawę, a później się ze względów logistycznych przeniosły do Brańszczyka.
No właśnie, ja pierwszy raz też pojechałem jeszcze jako nowicjusz. To już był koniec nowicjatu. Była taka tradycja w naszym nowicjacie, że już to było dosłownie chyba z tydzień, dwa przed złożeniem profesji zakonnej. Pojechaliśmy do Łaźniewa. Było takie dość na początku trudne doświadczenie, bo każdy z nas dostał podopiecznego, który miał się zajmować przez 10 dni. Tak naprawdę trzeba było pomóc temu podopiecznemu we wszystkim, czy to toaleta, czy to karmienie, pomóc się ubrać, wyjść na spacer, porozmawiać. Praktycznie od rana do wieczora spędzało się ten czas z podopiecznym, żeby nie czuł się samotny, żeby mógł odczuć naszą pomoc, bo to często były też osoby na wózkach inwalidzkich, które nie były samodzielne. Później jeszcze ze dwa razy pojechałem jako kleryk. W międzyczasie, w czasie mojego seminarium, te turnusy zostały przeniesione do Brańszczyka. No i później jako ksiądz kilka razy, chyba ze 4 albo 5 razy, zostałem poproszony przez przełożonych, żeby prowadzić już te jako rekolekcjonista te w czasie rekolekcje, bo tak to dokładnie się nazywa, bo to jest czas i dla ciała, i czas dla ducha, dla tych osób niepełnosprawnych. prowadzić jako ksiądz, czyli Eucharystia codzienna z kazaniem, z takim językiem zrozumiałym dla osób niepełnosprawnych. Bardzo często trzeba tak mówić jak do dzieci. Różne nabożeństwa, spowiedzi, niektóre naprawdę bardzo piękne, bardzo wzruszające, adoracje, czas na rozmowy, ale też w międzyczasie każdy też podopieczny miał swojego wolontariusza. Przyjeżdżała wspaniała młodzież, młodzież już zazwyczaj pełnoletnia albo mająca bardzo blisko już do pełnoletności z różnych miejsc Polski. I ze Śląska, i z Białegostoku, z Nadmorza, z Warszawy, z naszych parafii, gdzie prowadzimy też w Polsce, ale nie tylko z naszych parafii. Młodzież, która właśnie chciała się właśnie zaangażować w taką posługę wśród niepełnosprawnych. I pamiętam, ci wolontariusze zawsze przyjeżdżali 1-2 dni wcześniej przed podopiecznymi. Mieli takie specjalne szkolenie, jak postępować z niepełnosprawnym, jak z nim rozmawiać, w jaki sposób można mu pomóc. Na tym szkoleniu była pani psycholog, był lekarz, była pielęgniarka. No i pamiętam szczególnie te miny tych osób, które pierwszy raz przyjechały na ten turnus, jak miały obawy, prawda, jak to będzie wszystko wyglądało, czy sobie poradzą, czy nie uciekną po 2-3 dniach. No i jeszcze, jak prowadziłem kilka turnusów, nie zdarzyło się, żeby ktoś uciekł. I kiedy spotykamy się tak już w ostatni dzień, w ostatni wieczór, przed rozjazdami, wspominają, jak to się bały te osoby na początku tego spotkania z osobą niepełnosprawną, tej pracy. No i najczęściej pojawiało się takie zdanie, że są bardzo zmęczone, bo rzeczywiście ta posługa kosztowała wiele wysiłku, ale są bardzo szczęśliwe. No i bardzo często się zdarzało, że w przyszłym roku też te osoby znowu się zgłaszały, ale też zgłaszały się kolejne nowe osoby, które też chciały się zaangażować w to dzieło. Nawet teraz po kilku latach już prowadzenia tych turnusów mamy kilka małżeństw, które pojawiły się właśnie w ramach tego wolontariatu. Przyjeżdżał młody chłopak, student, przyjeżdżała młoda dziewczyna, tam się zapoznali, no i po kilku latach dochodziło do zawarcia sakramentu małżeństwa. Nawet pamiętam, że już jako małżeństwa niektórzy potem przyjeżdżali, żeby opiekować się tymi ludźmi. Naprawdę było to takie piękne wydarzenie. Trwa to do dzisiaj. Oczywiście są teraz w czasie pandemii specjalne obostrzenia, są jakieś tam wymagane certyfikaty covidowe, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo dla tych naszych podopiecznych. Może ten turnus jest troszeczkę skrócony, teraz trwa w czasie pandemii przez ostatnie 2 lata po tygodniu, normalnie trwał 10 dni, ale cały czas organizujemy, staramy się, żeby ci ludzie, którzy tak naprawdę spędzają cały czas w domu, cały rok w domu, mogli chociaż raz w roku opuścić swoje rodziny, opuścić swoich rodziców, dać im troszeczkę czasu odpoczynku, no i przy okazji przyjechać, radować się wspólnotą, nabrać trochę siły, nabrać trochę ducha. Tak jak powiedziałem, coś dla ciała i coś dla ducha. Jeżeli chodzi jeszcze o sytuację chorych w Afryce, musimy sobie powiedzieć, że ta sytuacja chorych jest też bardzo trudna, jest bardzo dramatyczna. Bardzo często są to ludzie, którzy nie mają pieniędzy, którzy żyją w ubóstwie. Tak wygląda 95% naszych parafian w parafiach, które prowadzimy w Kenii. No i teraz, kiedy przyjdzie choroba, są oczywiście piękne szpitale w Nairobi, gdzie doba kosztuje $400-500, ale to są szpitale przeznaczone dla ludzi bogatych, dla turystów zagranicznych, dla dyplomatów, dla biznesmenów. Ci ludzie często korzystają z takich podrzędnych szpitali, że często zajmuje się miejsce na podłodze. Często te szpitale nie mają odpowiedniej aparatury medycznej. Czasami nie ma nawet prostego urządzenia EKG. Często nie ma nawet lekarza w takim szpitaliku w małej mieścinie. Często pielęgniarka prowadzi oddział. No i niestety jej wiedza też nie jest taka doskonała jak nawet polskiej pielęgniarki. Wiemy, że poziom wykształcenia służb medycznych jest dużo mniejszy w Afryce niż w Europie, niż w Polsce. No i bardzo często się zdarza, że ci ludzie nie mają dostępu do leczenia, nie mają dostępu do służby zdrowia, nie mają dostępu do lekarstw, które też troszeczkę kosztują. Bardzo często wcześniej odchodzą z tego świata, umierają, dlatego średnia wieku życia w krajach Afryki subsaharyjskiej jest dużo niższa niż w Europie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, są piękne, wspaniałe szpitale, gdzie pielęgniarka jest tylko dla ciebie, gdzie jest klimatyzacja, gdzie jest pojedynczy pokój, gdzie masz wielkie dania do wyboru, ale to są szpitale dla ludzi bogatych. Jeżeli masz $500 dziennie, żeby zapłacić za pobyt w szpitalu, oczywiście możesz mieć lepsze warunki nawet niż w polskich szpitalach. I tam kadra też jest wtedy wykształcona w krajach Europy Zachodniej, ale na tej zasadzie masz pieniążki, możesz się leczyć. Nie masz pieniędzy, to się nie możesz leczyć. Nawet do takiego stopnia, że dostąpi gdzieś zawału na środku miasta, gdzieś w Nairobi, przyjedzie karetka, okaże się, że nie masz pieniążków, żeby zapłacić za pobyt w szpitalu, to taka smutna prawda, ale ciebie zostawią na tej ulicy i czekać tylko na jakiś cud Boży, żeby wszystko dobrze się skończyło, nawet w momencie zagrożenia życia czy zdrowia. Istnieje też taka możliwość, bo na pewno wielu księży nas tutaj słucha, księży proboszczów tutaj z diecezji też kaliskiej. My często tak udajemy się w Polskę, też głosimy świadectwa naszej posługi misyjnej, naszej posługi też fundacji. Jeżeli któryś z księży proboszczów chciałby nas zaprosić, istnieje też taka możliwość, że możemy przyjechać w jakiś dzień do waszej parafii, opowiedzieć troszeczkę o sytuacji misyjnej, o sytuacji w Afryce, podzielić się takim żywym świadectwem, podzielić się też, jak funkcjonuje nasza fundacja Czyńmy Dobro, która też pracuje dla ludzi chorych, dla ludzi niepełnosprawnych, dla ludzi, którzy żyją w tych dalekich krajach, też na misjach, których nie stać na leczenie. Jesteśmy naprawdę też bardzo otwarci i też czekamy na wszelkie propozycje od księży.
Nasza fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro rozpoczęła swoją działalność 15 lat temu. Teraz jak patrzymy z takiej perspektywy czasu, to właśnie pierwszymi podopiecznymi byli chorzy w Afryce. Chorzy i niepełnosprawni, o których mówił ksiądz Paweł, tych chorych i niepełnosprawnych. Kiedyś razem z wolontariuszami mieliśmy okazję odwiedzić, zobaczyć i zobaczyć również ich radość w tym nowym ośrodku, który został wybudowany. Tak samo i nasi podopieczni chorzy naszej fundacji. Czasami ktoś się pyta, w jakim ośrodku się znajdują. No, chorzy i podopiecznych jest ponad 40. Nie znajdują się w żadnym naszym ośrodku. Oni są w swoich domach rodzinnych, a my chcemy tworzyć taką wspólnotę, troszeczkę może wirtualną, jak się dzisiaj to nazwiemy, żeby byli w domach, a my im przychodzimy właśnie przez pomoc, przez rehabilitację. Tak jak mówiłem u Klaudii, kiedy zdobywaliśmy pieniądze na protezę, czy w inny sposób, żeby wspomagać, żeby mogli się oni realizować, działać, uczyć się również w tych swoich domach, których są na co dzień. Jest to trochę może takie trudne zadanie dla nas, bo ten kontakt jest troszeczkę mniejszy. Nie widzimy ich na co dzień. Czasami są te e-maile, listy, telefony. Dotarciem do niektórych jest czasami bardzo trudno, bo niektórzy się znajdują w małych wioseczkach, gdzie nie ma żadnych innych organizacji. Poznali nas przez internet i dzięki temu się do nas zgłosili. Ale myślę, że również my możemy w ten sposób i pomóc. I tam ksiądz Orione, który docierał w przeróżny sposób, budując swoje dzieła miłosierdzia we Włoszech i na całym świecie. Jesteśmy w 30 paru krajach w tej chwili. Możemy w ten sposób dotrzeć do nich i oni również mogą poznać księdza Alojzego Orione. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie w tym Dniu Chorego. Myślę, że każdy z nas był chory, jest chory albo ma kogoś w domu chorego i otaczamy ich swoją modlitwą i wsparciem. I dziękujemy również za to, że to dobro możemy każdego dnia czynić. Ksiądz Janusz Nowak
i ksiądz Paweł Żelichowski. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego Państwu życzymy.
Każdego dnia czyńmy dobro.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.